ten sygnał obwieszcza nam, że spotykamy się w piątek wieczorem na rozmowach niedokończonych dla młodzieży, czyli na czasie wzrastania. W naszym studiu witamy gościa.
Nazywam się Sebastian Andryszczak, przyjechałem z Karpacza. 13 lat byłem świadkiem Jehowy. Wstąpiłem do świadków Jehowy, będąc nastolatkiem, a wystąpiłem, będąc już 30-letnim mężczyzną. Od ponad 4 lat jestem praktykującym katolikiem. Chciałbym opowiedzieć młodzieży na temat tego, jak wygląda społeczność świadków Jehowy i porozmawiać ze słuchaczami na temat zagrożeń, których można się spodziewać ze strony tej społeczności religijnej.
Panie Sebastianie, jak to się stało, że 13 lat pan był świadkiem Jehowy?
Wychowywałem się w rodzinie niepraktykujących katolików. Mogę powiedzieć, że w ogóle nie czułem się związany emocjonalnie z Kościołem jako nastolatek. Kościół był dla mnie, jeśli tak mogę powiedzieć, takim niezrozumiałym teatrem. To znaczy, no, w kościele kapłan, człowiek ubrany w trochę dziwne szaty, odprawia jakąś ceremonię, a ja siedzę, słucham i czekam, kiedy powie, idźcie, ofiara skończona. Tak to, szczerze mówiąc, wyglądało. Tak wyglądała moja duchowość, mój stosunek do spraw religijnych, przez co mogłem być właśnie podatny na pozyskanie przez świadków Jehowy. Kolega ze szkoły podstawowej, było to w 7 klasie, opowiedział mi o swoich wierzeniach, roztoczył przede mną wizję raju na ziemi i właśnie to było dla mnie taką wielką zachętą, żeby wstąpić do świadków Jehowy.
Panie Sebastianie, tak słuchając pana, mając też no, na uwadze moje spotkania z młodymi ludźmi, sam nie należę i sam się jeszcze chyba sam nie zapisuję do starszych, do pokolenia ludzi starszych. Wiem, że większość młodych ludzi właśnie w podobny sposób przeżywa, nie wiem, mszę świętą, spotkania liturgiczne. Czy Kościół robi coś źle?
No tutaj nie chodzi o samą, żeby Kościół popełniał jakieś błędy. Natomiast często jest tak, że człowiek młody nie zaangażuje się, powiedzmy sobie, w jakieś ruchy, wspólnoty religijne. I nawet jeśli ma jakieś potrzeby religijne, może być podatny, może być dla niego pewnym atrakcją coś takiego, że w zborze świadków Jehowy spotka właśnie młodych ludzi, którzy są tacy zaangażowani, żyją tymi sprawami wiary. To może być dla niego coś zupełnie nowego, a w sumie ten młody człowiek może nie wiedzieć, że w swoim kościele katolickim również mógłby spotkać ludzi, którzy żyją wiarą, przestrzegają przykazań. Także tutaj pod tym względem społeczność świadków Jehowy nie jest jakaś wyjątkowa. To nie są jedyni religijni ludzie, to nie są jedyni ludzie, którzy przestrzegają Bożych przykazań. A tak się niektórym osobom wydaje. Zwłaszcza jeśli są albo w stanie obojętności wobec Kościoła, albo w stanie jakiejś niechęci. No często przyczyną takiego życzliwego spojrzenia na świadków Jehowy może być zgorszenie też cudzymi grzechami. Często zdarza się, że do świadków Jehowy wstępują osoby, które wcześniej nawet były ministrantami. Tylko czymś się zraziły, może niechrześcijańskim postępowaniem jakiegoś księdza, może złym przykładem kogoś tam z ministrantów. Przeżywają jakiś tam kryzys wiary, a jednocześnie są dalej osobami religijnymi i wtedy jest podatny grunt, żeby świadkowie Jehowy mogli go pozyskać.
Panie Sebastianie, w takim razie, czy, nie wiem, jest Pan w stanie określić, może tak procentowo, czy większość osób, która wstępuje, Pan ma na myśli tutaj Świadków Jehowy, ja troszeczkę może bardziej rozszerzę, na sekty ogólnie patrząc, czy większość ludzi to ci, którzy w momencie, kiedy się ich zapytamy, czy byś wstąpił do jakiejś sekty, stanowczo odpowiedzą nie?
To jest pytanie z gatunku takich, czy uważasz się za człowieka naiwnego, albo czy dałbyś się oszukać? Werbalnie człowiek odpowie nie. Owszem, wszyscy inni na świecie są naiwni, ja nie. Natomiast w praktyce wygląda to różnie. Ja teraz z pewnej perspektywy patrząc, widzę, że wstępując do Świadków Jehowy wykazałem się pewną naiwnością. Nie sprawdziłem wielu informacji na ich temat. Natomiast wówczas takiego przekonania nie miałem. Wówczas mi się wydawało, że wszystko jest dla mnie jasne, proste, oni posiadają całą prawdę, jak wstąpię do nich, no to będę mógł żyć wiecznie w raju na ziemi.
Rozumiem. Czy możemy w takim razie przejść do tego, co jest chyba zasadniczym tematem dzisiejszego spotkania naszego tutaj? Też dla młodzieży myślę bardzo ważne, w jaki sposób Świadkowie Jehowy pozyskują ludzi, a zwłaszcza ludzi młodych.
Przede wszystkim osoba podatna na pozyskanie przez Świadków Jehowy to z reguły jest człowiek, który ma jakieś problemy. Mogą być to problemy bardzo różne. Właściwe dla wieku, czy młodego, czy starszego, czy dojrzałego. Ale w każdym razie ważne jest to, żeby człowiek w swoim własnym umyśle poczuł się bezradny. Młody człowiek może być do tego skłoniony na przykład jakimś zawodem uczuciowym. Człowiek dorosły na przykład kryzysem w małżeństwie. Człowiek w każdym wieku może być do tego skłoniony przez poważną chorobę czy śmierć bliskiej osoby. I takie właśnie sytuacje powodują, że człowiek zaczyna się zastanawiać nad sensem życia, zaczyna szukać jakiegoś rozwiązania i może zainteresować się wtedy rozwiązaniem, które podsuwają Świadkowie Jehowy. A jak wspomniałem, raj na ziemi, no to jest rozwiązanie wszystkich problemów. I wtedy człowiek jest bardziej podatny na wysłuchanie argumentacji, którą w innych okolicznościach by odrzucił.
Rozumiem. Czy zatem mają Świadkowie Jehowy jakieś swoje specyficzne metody pozyskiwania ludzi młodych?
To znaczy nie mają jakiejś specjalnie odmiennej metody na ludzi młodych. Ofertę swoją kierują do ludzi w każdym wieku. Natomiast wobec młodych są bardziej skuteczni z tego powodu, że młodość to jest czas szukania czegoś nowego. No i jeszcze małego doświadczenia życiowego, pewnych idealnych wyobrażeń, ideałów, które często idą w parze też troszeczkę z naiwnością. I to ta mieszanka powoduje, że młody człowiek jest bardziej podatny na pozyskanie przez Świadków Jehowy od człowieka dojrzałego.
Panie Sebastianie, my tak troszeczkę zaczęliśmy jakby od punktu drugiego, bo tak sobie uświadomiłem, Świadkowie Jehowy, kim oni są?
Świadkowie Jehowy są społecznością, która narodziła się w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. To jest ruch, który może pod względem niektórych nauk przypominać protestantyzm, natomiast Świadkowie Jehowy do wszystkich zarzutów i polemik, które protestanci prowadzą z Kościołem katolickim, dołożyli kolejnych parę przedmiotów sporu, na przykład nie używają znaku krzyża, nie obchodzą świąt wielkanocnych, świąt Bożego Narodzenia, zaprzeczają bóstwu Chrystusa, zaprzeczają Trójcy Świętej. I w zasadzie całą swoją religię, wszystkie swoje wierzenia definiują w opozycji w przeciwieństwie do Kościoła katolickiego. To znaczy, Kościół katolicki myli się, mówiąc, że przykładowo istnieje Trójca, a oni mają rację, mówiąc, że Trójcy nie ma. Tak to jest zdefiniowane. I jest to religia, która bardzo aktywnie pozyskuje współwyznawców. Zresztą pierwsze skojarzenie, jak słyszymy Świadek Jehowy, to kojarzy nam się człowiek, który puka do naszych drzwi. To powoduje, że w zasadzie z wszystkich religii niekatolickich najczęściej spotykamy się właśnie ze Świadkami Jehowy.
Ale to, panie Sebastianie, chyba możemy tak określić, że to w Polsce tak się dzieje, bo patrząc, nie wiem, na zachód, to rzadziej się ich spotyka. Na wschodzie nie mam takiego doświadczenia, żeby teraz się wypowiedzieć, ale może uściślimy w naszym języku, w naszych wypowiedziach. Kościół katolicki Świadków Jehowy nie zalicza do religii.
To znaczy, zaliczeni są do sekt w tym sensie, że jest to religia, z którą nie można podjąć dialogu ekumenicznego, a przyczyną jest głównie ich postawa, że oni po prostu tego nie chcą. Jeżeli Świadkowie Jehowy definiują, że Kościół katolicki jest narzędziem w ręku szatana i w żaden sposób nie służy prawdziwemu Bogu, no to wiadomo, że przy takim podejściu nie podejmą z katolikami żadnego dialogu ekumenicznego i nie będzie możliwa żadna współpraca. Natomiast jeśli chodzi o słowo sekta, ja bym starał się w tej audycji nie używać tego określenia, dlatego że Świadkowie Jehowy mają taki mechanizm obronny. Jak słyszą sekta, to sobie mówią, a to jesteśmy prześladowani. A prawdziwi uczniowie Chrystusa powinni być prześladowani. Potem odnajdują w Dziejach Apostolskich taki werset, który mówi, że pierwszych chrześcijan nazywano sektą i na tej podstawie uważają, że jest to kolejne potwierdzenie prawdziwości ich nauki. Jeśli chodzi o to, czy są Świadkowie Jehowy sektą, czy są sektą destrukcyjną, czy niedestrukcyjną, to są, powiedzmy sobie, zagadnienia, którymi mogą się zajmować akademicko specjaliści. Natomiast na potrzeby tej audycji powiedzmy, że Świadkowie Jehowy są grupą religijną, która niesie konkretne zagrożenia i człowiek, który wstępuje do Świadków Jehowy, narażony jest na konkretne konsekwencje w swoim życiu, z których przynajmniej część może być wyraźnie negatywna dla niego.
Mówimy o Świadkach Jehowy. Czy pan ma jakieś dane liczbowe? Ilu ich jest na świecie? Ilu ich jest w Polsce?
To znaczy, Świadków Jehowy jest aktywnych głosicieli, bo takich tak oni liczą liczbę swoich wyznawców, jest na świecie około 6,5 miliona, w Polsce około 130 tysięcy, przy czym do tego jeszcze należałoby dodać dzieci małe, do tego należałoby dodać osoby, które sympatyzują z ich wyznaniami, ale nie podejmują się głoszenia. Można przyjąć, że w Polsce pod wpływem Świadków Jehowy jest około 250 do 300 tysięcy osób, a na świecie około 16-18 milionów ludzi.
Czy Świadkowie Jehowy są znani, nie wiem, patrząc na Europę tylko, na Stany Zjednoczone, czy jaki jest taki zakres ich działalności?
To znaczy, próbują działać na całym świecie, natomiast największe sukcesy odnoszą w krajach katolickich, takich jak Polska, Hiszpania, Włochy, a oprócz tego Przede wszystkim Stany Zjednoczone, gdzie akurat im się udało pozyskać wyznawców nie tylko spośród katolików, ale praktycznie całego przekroju społeczeństwa.
Rozumiem. W takim razie też Ameryka Południowa
tak.
jest też pod oddziaływaniem Świadków Jehowy.
Tak.
Panie Sebastianie, jakie są zagrożenia? Jakie zagrożenia niosą ze sobą Świadkowie Jehowy, zwłaszcza dla ludzi młodych?
Świadkowie Jehowy niosą ze sobą przede wszystkim zagrożenia dotyczące wiary. Nie są jakoś szczególnie destrukcyjni pod względem takim ogólnie społecznym, a wiele stawianych im zarzutów jest w sumie nieprawdziwych, o czym mogę zaświadczyć, bo byłem w ich społeczności kilkanaście lat. Często przez nieznajomość tematu stawiane im są fałszywe zarzuty, których nieprawdziwość potrafią obrócić na swoją korzyść. To znaczy, jeżeli ktoś krytykując Świadków Jehowy użyje 10 argumentów, z czego jeden lub dwa będzie nieprawdziwe, to później Świadkowie Jehowy na podstawie tego, że w jednym lub dwóch zdaniach się ten człowiek pomylił, potrafią zbagatelizować całą jego argumentację, powiedzieć sobie, ten człowiek się nie zna naszej społeczności, może kieruje się jakimiś uprzedzeniami. Dlatego bardzo ważny jest sposób, w jaki ostrzega się przed Świadkami Jehowy i ważne jest, jakich argumentów będziemy używać. Tutaj, żeby być dobrze zrozumiany, posłużę się takim przykładem z życia codziennego. Wyobraźmy sytuację sobie, kiedy matka próbowałaby ostrzegać córkę przed zadawaniem się, wiązaniem się uczuciowym z konkretnym człowiekiem i powiedziałaby swojej córce: córko, nie wychodź za tego konkretnego człowieka za mąż, bo jest to człowiek, który jest po pierwsze kryminalistą, po drugie recydywistą, po trzecie rozwodnikiem, a po czwarte damskim bokserem, poprzednią swoją partnerkę ciężko pobił. No i córka ostrzeżona w taki poważny sposób zaczęłaby badać sprawę. Okazałoby się, że człowiek jest zupełnie niekarany, nigdy w życiu nie miał konfliktu z prawem, nie jest rozwodnikiem, do tej pory jest kawalerem. I na podstawie tych faktów, które stwierdziła, zbagatelizowałaby najważniejsze ostrzeżenie, to ostatnie, że człowiek ten na przykład w tym konkretnym przykładzie źle traktował swoją poprzednią partnerkę. I na podstawie tego, że były jakieś w ostrzeżeniu nieprawdziwe informacje, całe ostrzeżenie zostaje zignorowane i nie tylko, że nie zostaje przyjęta rada, ale wręcz jest to dodatkowa zachęta, że skoro ostrzeżenie okazało się nieprawdziwe, że tym bardziej należy się z takim człowiekiem związać. Podobnie może wyglądać sytuacja, kiedy ostrzega ktoś przed Świadkami Jehowy, ale użyje jakichś niesprawdzonych informacji. A jest takich troszeczkę rozpowszechnionych w naszym społeczeństwie. Przykładowo często Świadkom Jehowy zarzuca się jakieś tajne spotkania, na których uprawiają niemoralność, tam mówi się o mieszaniu krwi. Twierdzi się, że głoszą za pieniądze, że za działalność głoszenia otrzymują dolary. To są informacje zupełnie nieprawdziwe, a kiedy ktoś zainteresowany ich społecznością dowiaduje się, że takie informacje okazały się nieprawdziwe, może popełnić ten błąd, że sobie pomyśli: aha, tu cała krytyka Świadków Jehowy, wszystkie argumenty przeciwko nim mogą być nieprawdziwe. I przez to, że usłyszał trochę nieprawdziwych informacji na ich temat, je sobie zdementował, może się uodpornić na kolejne argumenty. Dlatego, kiedy mówimy na ich temat, powinniśmy uświadomić sobie to, że to są w sumie ludzie, którzy nie są jakoś ani lepsi, ani gorsi od nas. Nie reprezentują ani wyższego, ani niższego od nas poziomu moralnego. Wstąpienie do nich, a później wystąpienie nie jest związane z jakimś fizycznym zagrożeniem. Ja od nich wystąpiłem, nie tylko, że żyję, ale nie zostałem przez nich ani pobity, ani nie słyszałem nawet żadnych gróźb przez telefon, także można powiedzieć, że pod tym względem są zupełnie niegroźni. Natomiast zagrożenia związane ze świadkami Jehowy to są przede wszystkim zagrożenia związane z naszą duchowością. Osoba, która zaczyna się interesować religią świadków Jehowy, słyszy wiele argumentów przeciwko Kościołowi, przeciwko podstawowym katolickim wierzeniom. Niektóre z tych argumentów pozornie się wydają bardzo przekonujące i nawet kiedy nie wstąpi do świadków Jehowy, bo z jakichś tam przyczyn cała ich oferta nie znajdzie uznania, to w człowieku zostaje bardzo wiele wątpliwości, które powodują, że taki człowiek do końca życia może być niepraktykujący, wątpiący i mieć bardzo utrudniony kontakt z Kościołem.
Czy, panie Sebastianie, jesteśmy w stanie nakreślić takie akcenty, które są podważane, które są, nie wiem, w sposób taki specjalistyczny dotykane i wyrywane w takiej rozmowie, zwłaszcza z młodym człowiekiem, kiedy chodzi o podważenie tych podstawowych, fundamentalnych praw religii czy wiary katolickiej?
Do takich najczęściej stosowanych i najbardziej skutecznych argumentów świadków Jehowy jest pokazanie katolikowi prawdziwego dekalogu, tego, który jest zawarty w Biblii. Świadek Jehowy otwiera Biblię, nawet niech to będzie Biblia w przekładzie katolickim, Biblia Tysiąclecia, na 20 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, tam, gdzie jest podany dekalog. I w rozwinięciu przykazania, które zabrania bałwochwalstwa, Mojżesz wymienia, że nie będziesz czynił żadnego obrazu, żadnej rzeźby, ani tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani w wodach pod ziemią, nie będziesz oddawał pokłonu i tak dalej. A potem pada argument, widzisz, Kościół sfałszował 10 przykazań. Wstrętni księża złośliwie wykreślili z 10 przykazań niewygodne dla nich przykazanie zabraniające bałwochwalstwa. Potem, żeby fałszerstwo nie wyszło na jaw, złośliwie rozbili ostatnie przykazanie na 2 części. Osobno jest nie pożądaj żony bliźniego swego, osobno jest nie pożądaj żadnej innej rzeczy. No i w ten sposób dalej się liczba przykazań zgadza, a ukryto przed wyznawcami, przed parafianami bardzo ważną informację, jakoby Pan Bóg brzydził się bałwochwalstwem, a teraz już wiesz, że ilekroć klękasz przed figurą, popełniasz bardzo ciężki grzech, w związku z czym masz jawny dowód czarno na białym, że Kościół wprowadził cię w błąd, a jeżeli chcesz służyć Bogu w taki sposób, jak On sobie życzy, no to musisz natychmiast tego bałwochwalstwa zaprzestać. Większość osób, kiedy widzi te przykazania w Biblii, jest mocno zdziwiona. Ja osobiście mogę powiedzieć, że mi jako nastolatkowi naprawdę szczęka opadła z wrażenia. Próbowałem na ten temat rozmawiać ze swoim księdzem katechetą. No, nie potrafił mi tego przedstawić. Dlaczego Kościół to przykazanie, jak ja wówczas mówiłem, ukrył? Nie potrafił mi udzielić na te bardzo mnie wówczas niepokojące pytania odpowiedzi. Ja wtedy popełniłem ten błąd, że pomyślałem sobie, że skoro jeden kapłan nie potrafi mi na te moje pytania odpowiedzieć, to zapewne cały Kościół nie potrafi. No i wystąpiłem wtedy z tego Kościoła, który wydał mi się fałszywy i bałwochwalczy i wstąpiłem do Świadków Jehowy.
To jest taki jeden, pan mówi, pierwszy i fundamentalny moment, kiedy Świadkowie Jehowy w spotkaniu no, zauważają i mówią, co jest nie tak w wierze katolickiej, w postępowaniu, w moralności, w tym, no nie wiem, nazwę to w prawie tak. Kościoła katolickiego. Możemy przejść do kolejnych?
Tak.
Zatem, panie Sebastianie, co kolejne? Jaki kolejny moment, kiedy człowiek wierzący, katolik, może no, w konfrontacji ze Świadkiem Jehowy no, stanąć w takiej bezradności, kiedy po prostu no, nie wie, jak to jest u niego tak naprawdę?
Przede wszystkim każdy z nas narażony jest na zgorszenie z powodu cudzych grzechów, a jako że swoją społeczność katolicką znamy, jesteśmy świadomi tego, że grzechów jest w naszej społeczności wiele, dlatego możemy się czasami poczuć no, przytłoczeni tym, zwłaszcza jeśli ktoś, kto jest dla nas autorytetem, na przykład kapłan, jakaś katecheta, czy ktoś, kogo znamy z tego, że jest bardzo praktykującą osobą, popełni rażące grzechy, wtedy nam się wydaje, że coś jest nie tak z naszą społecznością, a Świadek Jehowy przedstawia swoją w wyidealizowany sposób, gdzie twierdzi, że u nich takie czyny nie mają miejsca, albo jeśli mają miejsce, to nie są tolerowane, w związku z czym ta ich społeczność jest pod tym względem lepsza. Później, bliżej poznając ich społeczność, okazuje się, że oni co prawda nie są idealni, ale nie są również jakoś szczególnie gorsi od nas. Są w zasadzie podobni. Z tego też powodu ktoś, kto gorszył się cudzymi grzechami, może z powodu jakiejś na przykład niechęci do miejscowego kapłana okazać się bardziej podatny na nauczanie Świadków Jehowy, a później, kiedy dostrzeże, że oni jako społeczność nie są ani lepsi, ani gorsi od Kościoła katolickiego, to przez ten czas już na tyle nasiąknie ich nauką, że tą ich naukę przyjmie i Świadkiem Jehowy zostanie.
A zatem mamy pierwsze takie zagrożenie, chyba wynikające z nieznajomości Pisma Świętego, z nieznajomości historii Kościoła, bo no, sprawa bałwochwalstwa w pierwszych wiekach chrześcijaństwa przecież jasno i wyraźnie została określona, jak należy rozumieć oddawanie czci Bogu poprzez kult na przykład Matki Bożej czy jakiejś figurki. Drugie, pan mówi o zgorszeniu cudzymi grzechami. Czy zatem w Kościele katolickim, pan mówił tutaj o tym, że świadkowie Jehowy najwięcej swoich nie wiem, wiernych, jak nazwać to, no, zbierają w żniwie, na przykład w Polsce, w krajach katolickich, pan mówił o Hiszpanii, Włoszech. Czy zatem te kraje, które mają największą liczbę wiernych jako katolików, no nie wiem, są w jakiejś nieświadomości, czy żyją nie do końca wiarą?
To nie jest jakiś błąd, który ciążyłby na Kościele, który należałoby jakoś wyeliminować, jeśli chodzi na przykład o nieznajomość Biblii, bo w praktyce okazuje się, że Świadek Jehowy wcale też nie jest jakimś biblistą, nie zna Biblii w jakiś bardzo dobry sposób, no ale jeśli on potrafi przytoczyć albo odnaleźć w Biblii cztery wersety biblijne, a jego rozmówca żadnego, no to wygląda to tak, jakby Świadek Jehowy był nie wiadomo jakim znawcą tematu. To nie jest najważniejszy problem w życiu chrześcijańskim, żebym ja umiał znaleźć każde zdanie w Biblii. przykładowo moja mama może nie wiedzieć, na której stronie w Biblii jest napisane nie cudzołóż, a na której stronie w Biblii jest napisane czci ojca i matkę, ale świadectwem swojego życia dowodzi, że tych przykazań przestrzega i ona może być o wiele lepszą chrześcijanką niż ktoś, kto będzie umiał pięknie cytować Pismo Święte. I tutaj trzeba zadać sobie pytanie, w jaki sposób należałoby szukać rozwiązania. Czy rozwiązaniem ma być organizowanie jakichś kursów, na których katolicy posiedliby umiejętność apologetyki i przez to staliby się jakoś odporni na działanie Świadków Jehowy? Oczywiście to są działania jak najbardziej budujące, trzeba coś takiego robić, ale trzeba sobie uświadomić, że największym zagrożeniem dla wiary nie jest to, czy my ją potrafimy uzasadnić, ale to, czy jesteśmy w tej swojej wierze i przestrzeganiu przykazań ugruntowani. Okazuje się, że jest sposób na to, żeby liczebność takich grup religijnych, które próbują pozyskiwać wyznawców spośród katolików, zdziesiątkować. Co zrobić, żeby nie było popytu, że tak powiem, na ofertę Świadków Jehowy czy innych podobnych grup? Przede wszystkim grupy te rzadko kiedy pozyskują człowieka, który czuje się szczęśliwy. Jak wspomniałem wcześniej, człowiek, który ma problemy poważne, jest na ich ofertę bardziej podatny. A jeżeli człowiek chce być szczęśliwy, to jest ogólnie znana, prosta, w kilku zdaniach zawarta uniwersalna instrukcja, która zaczyna się od słów: Jam jest Pan Bóg Twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Innymi słowy, człowiek, który przestrzega dziesięciorga przykazań, jest szczęśliwym człowiekiem. I jeżeli jest szczęśliwy, jest mniej podatny na ofertę wszelkich podobnych grup. Dlatego jeżeli naszej audycji słuchają rodzice, którzy zastanawiają się, jak swoje dzieci ustrzec przed niebezpieczeństwami różnymi, to owszem, można zabiegać o to, żeby dzieci znały Pismo Święte, można zabiegać o to, żeby, jeżeli się pojawiają wątpliwości, znaleźć człowieka, który te wątpliwości rozwieje, ale najważniejsze jest to, żeby świadectwem swojego życia dać dowód prawdziwości tego, w co wierzymy. Przypominam sobie słowa jednego z katolickich filozofów, który w kontekście zagrożeń ze strony komunizmu powiedział, że on jako teolog, jako filozof nie spotkał w swoim życiu ani jednego człowieka, który przeczytałby dzieła Marksa i Lenina i dzięki temu stał się ateistą z przekonania. Ale spotkał w swoim życiu dziesiątki ludzi, którzy stali się ateistami po rozmowie ze swoim proboszczem. I podobną refleksję można by powiedzieć na temat Świadków Jehowy, że sama oferta, którą oni werbalnie przedstawią, wykładając swoje nauki, przynosząc nam kolorowe gazetki do domu, nie byłaby tak skuteczna, gdyby nie zostało wcześniej posiane ziarno zgorszenia, ziarno wątpliwości. Osoby, które chciałyby swoje dzieci ustrzec przed Świadkami Jehowy, przede wszystkim powinny w swoim życiu przestrzegać dziesięciorga przykazań, a w szczególności szóstego przykazania nie cudzołóż. Jeżeli człowiek przestaje tego przykazania przestrzegać, to w tym momencie wali się całe jego życie. W tym momencie przychodzą kryzysy w rodzinie, przychodzą kłótnie, przychodzą olbrzymie stresy, które dzieci obserwują, ich świat zaczyna się walić, szukają jakiegoś bardziej lepszego świata, w którym takie złe rzeczy nie będą się działy, stają się przez to bardziej podatni na działanie świadków Jehowy. No, ja akurat może do mnie ta zasada się nie tyczy, bo akurat moi rodzice są bardzo dobrym małżeństwem, ale to też jest jedna z przyczyn, dla których ja już dzisiaj świadkiem Jehowy nie jestem. Przez to, że widziałem w domu właściwe postępowanie, mogłem sobie uświadomić, że wcale nie ma takiej czarno-białej różnicy między dobrymi świadkami Jehowy a złym światem. I to też było jednym z powodów, dla których mogłem odrzucić rozumowo nauczanie świadków Jehowy, ich czarno-białą wizję świata i z powrotem powrócić do kościoła.
Panie Sebastianie, odnośnie tych przykazań, to myślę, że każde z nich jest zakorzenione i na równi traktowane z tym wstępem. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I każde przykazanie mówi tak naprawdę o odrzuceniu Boga, o odejściu od Niego. I myślę, jakiekolwiek by nasze postępowanie nie było, jeżeli jest odwrotnością tego, że uznajemy Boga jedynego jako swojego Boga i Pana, no to wtedy wszystko zaczyna nam się powoli walić jedno za drugim. Pan wspominał też o tym, że świadkowie Jehowy w swojej rozmowie jakby zawsze są w stanie doprowadzić do tego, że jego rozmówca staje się bezradny. Czy to jest, nie wiem, wpływ jakiejś ideologii?
To jest przede wszystkim wykorzystanie niskiej wiedzy słuchacza i przedstawienie argumentów, które pozornie wydają się bardzo słuszne. Przykładowo wspomniałem wcześniej o tym, jak mi kiedyś jako młodemu człowiekowi szczęka opadła z wrażenia, jak przeczytałem to prawdziwe 10 przykazań z tym, w cudzysłowie, ukrytym przez Kościół zakazem balwochwalstwa. Obecnie, znając troszeczkę lepiej Pismo Święte niż wtedy, wiem, że jest to argument chybiony, chociażby z tego powodu, że jeżeli nawet popatrzymy historycznie, jakie znaczenie to przykazanie zabraniające balwochwalstwa miało za czasów Mojżesza, to dowiemy się, że wcale nie oznaczało ono, że w ogóle nie mogą istnieć materialne przedmioty religijnego kultu. Przykładowo Izraelici oddawali cześć Arce Przymierza, która była jak najbardziej materialna. Na tej arce były wyrzeźbione materialne figury aniołów. A mimo to Izraelita, klękając przed tą arką, nie popełniał grzechu. To też jest argument do zastanowienia, czy katolik, który oddaje cześć Maryi, która jak wierzymy, jej wyobrażeniem starotestamentowym, zapowiedzią, była Arka Przymierza. Przecież w naszych modlitwach porównujemy ją do Arki Przymierza. Chociażby w godzinkach, które codziennie na antenie Radia Maryja są
odtwarzane czy śpiewane.
Kiedy się modlimy.
Można też tutaj, myślę, przytoczyć wezwanie z litanii loretańskiej.
Tak. I kiedy się w ten sposób popatrzy na sprawę, wtedy możemy sobie uświadomić, że dając zakaz balwochwalstwa, Mojżesz wymienił bożków, którzy są wysoko na niebie, nisko na ziemi, w wodach pod ziemią. Skąd taki podział? To były trzy grupy bóstw pogańskich, które za czasów Mojżesza stanowiły zagrożenie dla Izraelitów, którym oni, popadając w niewierność wobec Boga, oddawali cześć. Dlatego też Kościół wcale nie ukrywa przed ludźmi zakazu bałwochwalstwa, natomiast trzymając się ściśle Pisma Świętego, naucza, że katolik nie powinien się modlić do obcych bogów. I przykładowo modlitwa do Kryszny, Wiszny, jakiegoś innego pogańskiego bożka może być uznana za grzech. Natomiast modlitwa do Maryi w żaden sposób nie może być uznana za grzech, z tego powodu, że była to służebnica Boża i jej rola w zamierzeniu Bożym została proroczo zobrazowana przez Arkę Przymierza i dlatego wiemy, że oddawanie czci jej materialnym wyobrażeniem jest jak najbardziej prawidłowe.
Rozumiem. Panie Sebastianie, czy zaprosimy naszych słuchaczy?
Tak, proszę bardzo.
Zatem telefony do naszego studia w Toruniu są następujące. 056 to kierunkowy z Polski do Torunia, 655 23 55 dla naszych słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 dla naszych słuchaczy z Polski Południowej. Z Europy jest to numer najpierw kierunkowy 00 48 56, ze Stanów Zjednoczonych 011 48 56 i dwa numery właściwe 655 23 33 i 655 23 66. Oczywiście przypominam, że jest to audycja Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, zatem zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy, którzy nie osiągnęli jeszcze 35 roku życia, może powiedzmy 35 lat włącznie i chcą po prostu też zapytać i doprowadzić do tego, by nasz gość, pan Sebastian, mógł się podzielić swoim doświadczeniem, ponieważ był ponad 10 lat świadkiem Jehowy. Zapraszam do stawiania pytań. My posłuchajmy teraz dobrej muzyki.
Urodził się bez powodu. Nikt nie urodził się, nie, 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 bez przyczyny, bez celu. Dobry Bóg puka do twego serca, on naprawdę kocha cię. Tylko On może dać Ci te siły, abyś mógł wyzwolić się. Jezus puka do Twego serca, On naprawdę kocha Cię. Tylko On może dać Ci te siły, abyś mógł wyzwolić się. Ragamuffin! Każdy ma prawo decydować o swym losie. Każdy ma prawo żyć na piasku. Każdy ma prawo żyć. Każdy wolny urodził się. Jeśli nie chcesz być ofiarą systemu, musisz zacząć decydować samemu. Jeśli nie chcesz być ofiarą systemu, musisz zacząć decydować samemu. Joj! Powodu. Nikt nie urodził się bez przyczyny, bez celu. Dobry Bóg puka do twojego serca, On naprawdę kocha cię. Tylko On może dać ci tę siłę, abyś mógł wyzwolić się. Jezus puka do twojego serca, On naprawdę kocha cię. Tylko On może dać ci te siły, abyś mógł wyzwolić się. Ja mówię, nie idź tą drogą, szeroką drogą,
Jest godzina 22.28 na naszej antenie w czasie wzrastania w piątek 13 lipca. Witamy pierwszego słuchacza, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Lublina, mam 38 lat, nazywam się Ewelina. Chciałam powiedzieć, że za mną od 9 lat, tyle co ja się orientuję, chodzą Świadkowie Jehowi. Po prostu też mnie nachodzą. Byli tak samo w Krakowie ze mną tam ileś lat temu i po prostu no też mam taki kłopot, że po prostu cały czas ze mną chodzą. Teraz się jakoś mniej, tak, czasami są aktywni, czasami mniej aktywni i po prostu nie wiem, co ja mam zrobić. Po prostu no nie wiem, no to jest takie, to znaczy to się, co mnie tak męczy i po prostu no taki mam problem.
Dobrze, dziękujemy serdecznie. Odpowiedzi pana Sebastiana prosimy posłuchać na antenie, dobrze?
Dobrze, dziękuję.
Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
To jest problem, który w zasadzie można powiedzieć dotyczy każdego z 38 milionów Polaków, bo do każdego z nas Świadkowie Jehowy docierają. I jeżeli im podziękujemy raz, drugi, trzeci, czwarty, to przyjdą dziesiąty, dwudziesty, czterdziesty i tak dalej. I pod tym względem nie jesteśmy w stanie się od nich, że tak powiem, uwolnić, dlatego że oni wierzą w słuszność swojej misji, wyobrażają sobie, że pukając do naszych drzwi próbują uratować nam życie, z tego powodu, że według ich wierzeń niedługo ma nastać koniec świata, który przeżyją tylko i wyłącznie te osoby, które do nich wstąpią. Dlatego rozmawiając z nami, oni szczerze, choć błędnie, próbują ratować nam życie. Jak należy na to reagować? No, przede wszystkim po chrześcijańsku. No, nie powinniśmy ich w żaden sposób wyzywać czy reagować agresywnie. Natomiast powinniśmy sobie przede wszystkim uświadomić, że ich oferta wynika z błędnego rozumienia Pisma Świętego i że to, co nam proponują, w żaden sposób nas do Boga nie przybliży, a może nas wręcz od Niego oddalić. I jeśli chodzi o to, jak uchronić siebie przed ich wpływem, przede wszystkim praktykować naszą religię. Osoba, która regularnie korzysta ze świętych sakramentów, rzadko kiedy jest podatna na pozyskanie przez Świadków Jehowy. To są wręcz wyjątki. Natomiast człowiek, który jest niepraktykujący, nie uczęszcza na mszę świętą, nie pamięta, ile lat temu był u spowiedzi, jak najbardziej będzie na ich wpływ podatny.
Rozumiem, panie Sebastianie. Ja myślę, że tak jak pan tam mówił, na początku, na wstępie tej audycji, ciężko jest jakoś no, rozmawiać ze Świadkami Jehowy, zwłaszcza tym ludziom, którym jest ciężko w życiu. A wiadomo, że w momencie, kiedy doskwierają nam cierpienia, kiedy stajemy w takich trudnych sytuacjach, to nierzadko zdarza się, że po prostu odchodzimy na początku tej drogi cierpienia, tego nieporozumienia czy niezrozumienia swojej kolei życia, swojej drogi życia od Pana Boga. Na naszej antenie witamy zatem kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z Warszawy. Bardzo gorąco pozdrawiam ojca Tomasza i pana Sebastiana. To wspaniała audycja, bo rzeczywiście jest no na bieżąco tej sytuacji, ponieważ ja pracuję w szpitalu, gdzie cierpią, umierają dzieci. Tych ludzi spotykam. Więc pierwszy kontakt jest bardzo negatywny. Kiedy wchodzę do sali, gdzie leży dziecko rodziców Świadków Jehowy, jest jakaś opozycja, jest jakiś mur. Dziękujemy, przepraszamy. Od razu takie słowa. Ja mówię, ja nie przyszedłem tutaj nawracać, tylko przyszedłem się zapytać, jak się dziecko czuje, czy wraca do zdrowia. No i po pewnym czasie jakoś to mnie się pozytywnie ustawiają. Wiedzą, że nie przyjdę, nie będę wymawiał jakichś słów religijnych, tylko po prostu przychodzę jako człowiek, Polak do Polaka. Natomiast całe moje życie to jest naznaczone jakimś spotykaniem się z tymi ludźmi, ponieważ w ogóle urodziłem się w dzielnicy Warszawy, gdzie mieli swój dom modlitwy. I pamiętam pierwsze spotkanie jako kleryk, gdy mnie po prostu opluli na ulicy, dlatego że byłem w sutannie jako kleryk. Tym się nie zraziłem. Natomiast to, co pan Sebastian powiedział, myślę, że tu kluczowym tematem tych spraw to jest właśnie przykazanie szóste, nie cudzołóż. I tak jak Jezus jest miłośnikiem serc czystych, tak właśnie my jesteśmy wiarygodni wobec nich, jeżeli jesteśmy silni i mocni w tym przykazaniu. To mówię bardzo świadomie, ponieważ jako ksiądz już przez tyle lat pracujący dla Kościoła, wielu ludzi przyjmowałem z powrotem na łono Kościoła, gdzie wyznawali wiarę. I zawsze te problemy, odejście od wiary, były związane z tym przykazaniem. To już Dawid mówi w psalmie 51. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste, odnów we mnie moc ducha. Jeżeli są te sprawy zagmatwane czy przekreślone u nas katolików, wtedy jesteśmy bardzo chłonni i otwarci na tego rodzaju naukę czy motywację. Ale jest wielka radość, bo właśnie tutaj w tym szpitalu, gdzie pracuję, właśnie Matka Boża, czy Najświętszy Sakrament jest tym magnesem, który tych ludzi przyciąga. Pamiętam taką rodzinę, dziecko, które zostało wyleczone, kiedy zapytałem, bo widziałem ich smutne miny, dlaczego nie są w kościele, są przecież ochrzczeni, są w tym kościele od samego początku. Dlaczego wracają?
No niestety nasze połączenie uległo rozłączeniu. Czy panie Sebastianie kilka słów komentarza do tego?
Przede wszystkim te zagrożenia dla wiary związane z bliskością śmierci, z cierpieniem, w znaczny sposób są przez świadków Jehowy wykorzystywane. Tutaj kapłan, który dzwonił, też potwierdził to, że kiedy jesteśmy na bakier z boskimi przykazaniami, wtedy jesteśmy bardziej podatni na wpływ świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy, nawiązując do cierpień, które obecnie przeżywamy, roztaczają przed nami złudną wizję raju na ziemi, który zawsze jest bardzo blisko, tuż. Kiedyś nawet formułowali konkretne daty, kiedy miało to nastąpić. Te ich zapowiedzi nigdy się nie sprawdziły. Wiele z tych dat, kiedy miał na ziemi nastać raj, przeszło i raju jak dotychczas nie ma. To wskazuje nam, że oferta świadków Jehowy pod tym względem jest nieprawdziwa i mocno niepewna, skoro wielokrotnie ten raj na ziemi obiecywali, a tego raju do tej pory nie ma. I trzeba przyznać, że świadkowie Jehowy nie mają jakiejś spójnej koncepcji, dlaczego na ziemi istnieje zło, dlaczego istnieją cierpienia. Mają na to wytłumaczenie takie dość osobliwe, dość absurdalne. Twierdzą, że istnieje wielka kwestia sporna między Bogiem a diabłem, gdzie Pan Bóg z diabłem się założyli o to, kogo ludzie będą słuchać, i od kilku tysięcy lat ten zakład trwa, a cierpienia, które na człowieka są zsyłane, no jeżeli się człowiek w czasie tego cierpienia opowie po stronie Boga, to powoduje, że Pan Bóg mógłby ten zakład wygrać. To jest takie dość naiwne wyobrażenie i mocno nielogiczne. Zwłaszcza, że świadkowie Jehowy wcale nie wymagają od od Pana Boga, od historii, żeby Pan Bóg, że tak powiem, w tym demokratycznym głosowaniu wygrał, żeby ponad połowa ludzkości się opowiedziała za nim. Twierdzą, że wystarczy, że istnieją takie jednostki. No to jeżeli potraktujemy to poważnie, wystarczy, że takie jednostki istnieją, sięgniemy do historii pierwszego sprawiedliwego, czyli Abla, który został przez Kaina zabity. Nieco później weźmiemy cierpienie Hioba, który też dochował wierności. No to kwestia sporna w zasadzie już jest rozstrzygnięta, jeżeli ją w ten sposób świadkowie zdefiniowali. I w zasadzie już ten spór między Bogiem a diabłem mógłby się zakończyć. Pan Bóg mógłby ten raj na ziemi, tak jak świadkowie Jehowy by chcieli, zaprowadzić. Ponieważ to się nie dzieje, to widzimy, że cała ta ich koncepcja tłumacząca, dlaczego na ziemi istnieje cierpienie, wprowadzająca tą naukę o kwestii spornej, jest po prostu fałszywa. Kiedy świadkowie Jehowy roztaczają przed cierpiącym człowiekiem, który kogoś stracił, wizję, że można żyć w raju na ziemi i w ziemskim życiu tą osobę jeszcze raz spotkamy, tyle że po końcu świata, który możemy na żywo przeżyć, to jest to po prostu wizja fałszywa. Pismo Święte w Nowym Testamencie mówi wyraźnie, że przeznaczone jest każdemu człowiekowi śmierć, a potem sąd. I nie ma tam żadnego wyjątku określonego. Dlatego ktoś, kto nas uczy czego innego, po prostu zaprzecza oczywistej prawdzie podanej w liście do Hebrajczyków, w 9 rozdziale, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli pomyliłem, to po prostu na pewno to w liście do Hebrajczyków się znajduje, to na spokojnie można, czytając tą księgę biblijną, znaleźć te słowa. Jeżeli ktoś zaprzecza tym słowom, no to po prostu nas łudzi. Dlatego cierpienie nie powinno być dla nas argumentem do tego, żeby do świadków ich występować.
Dobrze, zatem szukamy teraz też odpowiedzi. Myślę, na to podejmiemy to za chwileczkę, mamy słuchacza. Jak to jest, świadkowie Jehowy dosyć często zapowiadają koniec świata, kolejne zbliżające się, i mówią o tym, że 144 tysiące będą zbawione. Wrócimy do tego już za chwileczkę. Teraz powitajmy na naszej antenie kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Halo, Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mój Mirosław z Kolei Maria z Łęcznej. Na początek chciałem podziękować za wspaniały program, za mądre słowa i powiem ze swojego doświadczenia. Jeżeli chodzi o to, czy mamy się my, katolicy, modlić do obrazów czy figurek, więc tak. Pan Jezus mówi do świętej Faustyny, namaluj obraz. Maryja mówi do świętej Katarzyny, wybij medalik, który widzisz, o wzór. Czyli Jezus i Maryja każą nam. Druga sprawa. Świadkowie Jehowi, i jak ja tłumaczę tutaj od wielu lat, bo przychodzą, mówię właśnie im, mówię ludziom, że to nie jest ani kościół, ani sekta. Jest to firma. Firma z Nowego Jorku. To mogę nawet wiele mówić, ale tyle wystarczy. Przychodzą od wielu lat. Już nie chodzą od 4, bo przekonałem ich, kiedy przychodzili, kiedy się właśnie chcieli mnie nakłonić, rodzinę. Postanowiłem bardziej Pismo Święte pojąć. No i pojąłem. Właśnie w tej chwili trzymam w ręku ich Pismo Święte. No i tak porównuję z naszym Pismem Świętym i no bzdura. Same bzdura i kłamstwa. Ale też przychodzili, właśnie kłócili się na temat, czy Jezus został ukrzyżowany, czy upalowany. I zawsze wiecznie kłótnia o to. Postanowiłem pomyśleć, no jak to jest, no jak to. No i wytłumaczyłem im. I teraz mówię, jeżeli mogę, to powiem słuchaczom w ten sposób. Jeżeli przychodzą do mnie świadkowie Jehowi, ja tak im tłumaczę, że Jezus został ukrzyżowany, a nie upolowany. I pokazuję to z ich Pisma Świętego. Właśnie jest 129 strona i tutaj czy tak. Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i tak dalej, nie uwierzę. Mówi święty Tomasz, u nas pisze tak. Jeżeli na rękach Jego nie zobaczysz śladów gwoździ, i tak dalej, nie uwierzę. Czyli te same słowa i przecinniki, tak samo. Czyli o co chodzi? Chodzi o rozumowanie teraz. Święty Tomasz mówi o gwoździach, na rękach jego, gwoździe. Bo gdyby był pal, to powiedziałby gwoździa. Czyli ten jedno słowo gwoździ mówi mi o ukrzyżowaniu. Nie był pal, bo byłby gwóźdź, ale mówi o gwoździach, bo był świadkiem i widział. Sprawa następna. Maryja Matko Bożą. No jest Matko Bożą, tłumaczę. Ale oni nie, bo Pan Bóg ją stworzył, więc nie mogła być jego matką. Więc to tłumaczę tak.
Przepraszam, gdybym mógł tak na tak? chwileczkę wejść w słowo.
Dobrze.
Bo rzeczywiście dużo jest takich argumentów polemicznych,
no,
które Świadkowie Jehowy przytaczają. Tutaj bardzo bardzo słusznie zostało zauważone, jak fałszywe, jak niezgodne chociażby z Pismem Świętym są te argumenty i bardzo, myślę, istotną kwestią, na której byśmy się skupili, jest kwestia tego, czy Chrystus został ukrzyżowany, czy upalowany. To słowo pal może jest o tyle mylące, że może się nam, nie wiem, kojarzyć z wbijaniem na pal. No, Świadkowie Jehowy wierzą troszeczkę inaczej. Oni nazywają palem krzyż bez poprzeczki. I to jest dla nich o tyle istotne, że chcą odciąć się od wszelkich symboli chrześcijaństwa. Bez żadnych historycznych podstaw zanegowali naukę o tym, że Chrystus zginął na krzyżu. I ten przytoczony argument o gwoździach jest rzeczywiście bardzo słuszny, dlatego że Chrystus, kiedy został ukrzyżowany, ręce miał rozpostarte, każda z tych rąk została przybita co najmniej jednym gwoździem. Natomiast Świadkowie Jehowy twierdzą, że nie było poprzeczki, w związku z czym obie jego ręce umieszczają nad głową, na swoich ilustracjach próbują przebijać jednym gwoździem. To jest pierwszy błąd, który można zauważyć, porównując z tekstem biblijnym. Druga sprawa jest, w Biblii powiedziane, że napis, że to jest Jezus Król Żydowski, został umieszczony nad głową. Napis w czterech językach nie mieścił im się bezpośrednio nad głową, ponad którą umieścili ręce, więc rysują ten napis ponad rękami, nie ponad głową, co również zdaje się zaprzeczać ich nauce. Takich szczegółów można by roztrząsać tysiące, natomiast przede wszystkim trzeba się skupić na tym, że są to nauki tworzone setki lat, prawie 2000 lat po śmierci Chrystusa i apostołów. I to jest powód do zadania sobie pytania, czy bardziej wiarygodne dla nas są doniesienia o tym, w co wierzyli pierwsi chrześcijanie i ich uczniowie, na przykład z drugiego, trzeciego, czwartego wieku, czy to, że ktoś 1900 lat później w Ameryce wymyśli sobie jakąś koncepcję. Kiedy widzimy na kartach historii doniesienia o tym, jak uśmiercano przestępców w pierwszym wieku, a do przestępców zaliczono wówczas naszego Zbawiciela Chrystusa, to mamy jasne doniesienia o tym, że śmierć odbywała się na krzyżu posiadającym poprzeczkę. Może nie jest najważniejsze to, jaki kształt miało to narzędzie, na którym Chrystus zginął, a sama jego śmierć i odkupienie. Ale powinniśmy się poważnie zastanowić, czy ktoś, kto wkłada tyle energii w zwalczanie krzyża Chrystusowego, czy jest rzeczywiście Chrystusa przedstawicielem. Apostoł Paweł w jednym z listów pisze, że niczym tak się nie chlubię, jak krzyżem Chrystusowym. Czy spotkaliśmy kiedykolwiek świadka Jehowy, który chlubiłby się, załóżmy, tym palem męki? Tego tematu raczej nie podejmują. I to też nas powinno zastanowić do zastanowienia, czy są to prawdziwi naśladowcy Chrystusa. Wróciłbym jeszcze do kwestii tego, że świadkowie Jehowy zapowiadali wielokrotnie końce świata i padło tutaj stwierdzenie, że mówią o 144 tysiącach zbawionych. Według świadków Jehowy tylko 144 tysiące osób mogą żyć w niebie, dlatego że dosłownie zrozumieli werset z Apokalipsy, który wymienia tą liczbę. Liczba ta jest symboliczna, to jest 12 razy 12 razy 1000 i ona wskazuje nam na pewność zbawienia, że obietnice dane przez Chrystusa, że będziemy go naśladować i zostaniemy zbawieni, nie są czymś prawdopodobnym, ale przez użycie tego symbolu 12 razy 12 razy 1000 zostajemy pouczeni, że zbawienie jest czymś pewnym, że tutaj nie będzie zawodu, nie będzie rozczarowania. Natomiast świadkowie Jehowy tą liczbę potraktowali dosłownie, po to, żeby sobie zrobić jeszcze miejsce dla innej grupy, która będzie żyła w raju na ziemi. Wielokrotnie zapowiadali daty końca świata. Taką najbardziej zabawną datą to był 1 kwietnia 1925 roku. Wówczas miał zmartwychwstać Abraham, Izaak i Jakub, którzy między innymi mieli zarządzać światem z Jerozolimy, przemawiać przez radio, przez telefon, przyjmować od ludzi prośby o to, żeby ktoś konkretny nam bliski zmartwychwstał i tak dalej. Tego rodzaju wizje roztaczał przed swoimi wiernymi drugi z przywódców świadków Jehowy, Rutherford. Nie muszę chyba dodawać, że wizja ta zupełnie się nie potwierdziła i Abraham, Izaak i Jakub do tej pory nie zmartwychwstali.
I nie zarządzają światem.
I nie zarządzają światem.
Przez telefon też.
Co więcej, 4 lata później, po tym niespełnionym proroctwie, w 1929 roku, w czasie, kiedy rozpoczynał się na świecie wielki kryzys, ich przywódca wymyślił kolejne proroctwo, tym razem nie podał daty, kiedy oni mają zmartwychwstać, ale zmienił naukę, że oni nie z Jerozolimy będą zarządzać światem, tylko z San Diego w Stanach Zjednoczonych. Tam kupił działkę budowlaną, na której pobudował okazały pałac dla tych proroków, którzy mieli zmartwychwstać. W akcie notarialnym o kupnie tej działki, którą za okazyjną cenę $10 kupił od swojego współwyznawcy, podano, że tam będzie wzniesiony budynek, w którym mają zamieszkać właśnie te starotestamentowe postacie. Ktokolwiek podawałby się za taką zmartwychwstałą postać, musi pojawić się przed przywódcą świadków Jehowy, przed Rutherfordem i wylegitymować się, że jest tym starotestamentowym prorokiem. W akcie notarialnym nie podano, jakim dokumentem ten człowiek ma się wylegitymować.
Dowód osobisty by musiał mieć.
A może, nie wiem, może legitymacja Związku Patriarchów, może coś innego. No tak możemy sobie dzisiaj z tego żartować, bo to proroctwo im się nie potwierdziło. I okazuje się, że to wcale nie zraziło kolejnych przywódców świadków Jehowy do formułowania kolejnych.
Dla mnie to jest zastanawiające, ale powróćmy do tego już po odpowiedzi dla naszego kolejnego słuchacza. Dobrze, panie Sebastianie? Zatem na naszej antenie witam kolejnego słuchacza.
Szczęść Boże. Witam księdza i gościa. Ja mam takie pytanie jedno.
Świadkowie Jehowy często cytują w Biblii i zarzucają nam, katolikom, że nie mamy prawa nazywać papieża Ojcem Świętym. Chciałem tą kwestię się zapytać. Druga sprawa. Moim zdaniem właśnie Świadkowie Jehowy z tych wszystkich nowych sekt czy ruchów religijnych wydaje mi się, że są najbardziej tacy niebezpieczni dla nas chrześcijan. I trzecie pytanie. Ostatnio w rozmowie właśnie ze Świadkiem Jehowy jednak kwestia mnie tak bardzo zawiedziła, rozśmieszyła jednocześnie. Takie zdanie typu, że zwierzęta mają duszę. Nie wiedziałem, jak zareagować, bo to w sumie jest kompletna jakaś taka bzdura, powiem, że to jest w ogóle z niektórymi poglądami, myślami jeszcze jakoś chrześcijan może się jakoś utożsamić, ale z masą są po prostu rzeczy naprawdę śmieszne, a wręcz głupie. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Dziękuję też za wytrwałość, ponieważ długo czekałeś na możliwość wypowiedzenia tych pytań na antenie. Panie Sebastianie, proszę bardzo.
Można tutaj zgodzić się ze spostrzeżeniem słuchacza, że Świadkowie Jehowy są najbardziej niebezpieczną dla naszej wiary grupą religijną, dlatego, że są najbardziej aktywni. Z reguły nie spotykamy przy swoich drzwiach przedstawicieli innych wyznań, natomiast Świadkowie Jehowy nas odwiedzają. Tutaj chciałbym sprostować. Świadkowie Jehowy nie twierdzą, jakoby zwierzęta miały duszę nieśmiertelną, natomiast popełniają błąd w drugą stronę. Twierdzą, że człowiek nie posiada duszy nieśmiertelnej i twierdzą, że ciało człowieka w zasadzie jest duszą. Próbując manipulować znaczeniem słów użytych w Starym i Nowym Testamencie, twierdzą, że człowiek nie różni się od zwierzęcia posiadaniem duszy, lecz tak jak każde inne zwierzę jest duszą, bo dusza to jest dla nich żyjąca istota. Zaprzeczają istnieniu duszy nieśmiertelnej, powołują się na księgę kaznodziei Salomona ze Starego Testamentu. Tam król Salomon zadaje szereg retorycznych pytań, gdzie wcale nie twierdzi kategorycznie, ale zadaje retoryczne pytania. Pyta się, czym różni się człowiek od zwierzęcia? Dlaczego człowiek umiera tak jak zwierzęta? Co się z nim dalej dzieje? I tam jest bardzo dużo znaków zapytania, których Świadkowie Jehowy nie chcą dostrzec. Oni twierdzą, że to jest objawiona prawda o stanie umarłych, którzy nie posiadają duszy. I dla nich alternatywa polega na tym, że mogą albo, jeśli służyli prawdziwemu Bogu, zmartwychwstać, czyli ich ciało będzie odtworzone na nowo, albo nie zmartwychwstać i po prostu koniec. Umarli jak zwierzę bez zmartwychwstania. To jest alternatywa według Świadków Jehowy. Pierwsze pytanie brzmiało, dlaczego katolicy nazywają papieża Ojcem Świętym. I to jest często powtarzany przez Świadków Jehowy zarzut. Tutaj powołują się na słowa z Ewangelii: nie nazywajcie nikogo ojcem. A skoro nie nazywajcie ojcem, no to nazywanie kogoś Ojcem Świętym, tym bardziej, że Pan Jezus nazwał tak swojego Ojca, czyli Boga Ojca, miałoby w szczególny sposób Pana Boga obrażać. Ten zarzut też wynika z niepełnej znajomości Pisma Świętego. Świadkowie Jehowy nie chcą zauważyć tego, że w jednym z listów do chrześcijan apostoł Paweł pisze, że zrodziłem was w Chrystusie, nazywa siebie ich ojcem duchowym. Z tego powodu, kiedy zwracamy się na przykład do prowadzącego audycję Ojcze Tomaszu, Ojcze Piotrze, Ojcze Janie, nie popełniamy wcale żadnego grzechu. Osoby, które pouczają nas o prawdach wiary, mogą zgodnie z Pismem Świętym być nazywane naszymi ojcami w wierze, dlatego że podobnie pozwalał nazywać siebie apostoł Paweł, którego listy są natchnione i są częścią Pisma Świętego. No tutaj szczególnie zwalczana jest kwestia nazywania biskupa Rzymu Ojcem Świętym, dlatego że Chrystus nazwał Ojcem Świętym Boga Ojca. Ale trzeba zauważyć, że w Biblii nie ma powiedziane, że tylko ty jesteś Ojcem Świętym, Boże Ojcze. I samo to, że Chrystus nazwał w ten sposób swojego Ojca, nie wyklucza tego, żeby tak nazwać człowieka. W Starym Testamencie wielokrotnie Jahwe jest nazywany skałą, a w Nowym Testamencie Jezus zwraca się do Piotra, do Szymona, jednego ze swoich apostołów, zmienia mu imię i mówi, ty jesteś Piotr, na tej skale zbuduję mój kościół. Więc samo użycie jakiegoś słowa w Biblii i odniesienie ich do Boga Jahwe nie oznacza, że tego samego słowa nie można użyć pod adresem innego człowieka.
Dziękuję serdecznie. Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Tomasza i czcigodnego gościa, mówi Gosia ze Zbąszenia. Bardzo dziękuję za podjęty temat i właśnie w związku ze Świadkami Jehowy nasunęło mi się takie pytanie. Ja do klasy chodzę z koleżanką, która właśnie jest Świadkiem Jehowy i kiedyś taki prosty epizod. Chciałam zaoferować jej śniadanie i ona wtedy zapytała, czym jest moja kanapka. Kiedy powiedziałam, że jest z kiełbasą, ona odmówiła. I czy mam takie zapytanie, czy jest taki dogmat u Świadków Jehowy, który zabrania jedzenia mięsa czy też wędlin? I kolejne pytanie, co jest, jak wygląda kwestia obchodzenia świąt państwowych? Bo to, że święta kościelne są, nie obchodzi się tak jak w kościele katolickim, to jest rzecz w miarę oczywista, a jeszcze mnie interesuje właśnie kwestia świąt państwowych.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Pozdrawiam,
życząc dobrego wieczoru.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Odpowiadając na pierwsze pytanie, Świadkowie Jehowy nie są wegetarianami, nie mają wcale zabronione jedzenia mięsa ani wędlin, natomiast nie spożywają krwi. Pod tym względem wykazują się różnym stopniem zapobiegliwości. Część osób unika jedzenia mięsa z niepewnego źródła, bo nie są w stanie stwierdzić, czy mięso to było odpowiednio wykrwawione. Dlatego ja myślę, że tutaj chyba taka jest przyczyna tego, że koleżanka nie chciała zjeść tej kanapki, bo być może miała wątpliwości, czy mięso to zostało odpowiednio wykrwawione. Co do nieobchodzenia świąt państwowych, Świadkowie Jehowy uważają, że chrześcijanin nie może być patriotą. Patriotyzm uważają za grzech. Świadomie przerysowując problem, twierdzą, że patriotyzm, utożsamianie się ze swoim państwem jest przyczyną wojen, zabijania się między ludźmi, naruszania przykazania Bożego, w związku z czym oni chcą się od tego maksymalnie odciąć. Zaprzeczają patriotyzmowi i również z tego powodu nie chcą obchodzić państwowych świąt. Dodatkowo twierdzą, że oddawanie honorów fladze jest równoznaczne bałwochwalstwu. Dla nich flaga jest tak jakby fałszywym bożkiem.
Panie Sebastianie, ja zatem teraz może zaproponuję taką krótką przerwę. Posłuchajmy muzyki, która będzie mówiła nam o tym, co też było treścią audycji. Mówiliśmy o tym, tutaj pan Sebastian wspominał, że najbardziej podatnymi osobami na werbunek przez Świadków Jehowy czy przez jakiekolwiek inne sekty są ludzie, zwłaszcza ludzie młodzi, którzy gdzieś się zagubili w życiu, którym jest może trudno, którzy nie dają sobie rady z obecną swoją sytuacją, albo którzy po prostu no, gdzieś mają jakiś taki trudny czas, przeżywają. W takim czasie potrzebny jest chyba przyjaciel. Zatem Marcin Styczeń o przyjacielu.
Przyjaciel, ciągle wracasz pamięcią do tego poranka zimą. Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu. Pochylony nad lampą w snopie światła, wysoko związanym, nie podnosząc swej twarzy, bo po co? I już nie wiesz, czy tam, tam daleko widziany, czy tu w głębi zamkniętych oczu. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Przyjaciel, ciągle wracasz pamięcią do tego poranka zimą. Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności.
Sześć minut po godzinie 23:00 mówimy o werbunku przez świadków Jehowy, o zagrożeniach świadków Jehowy dla chrześcijan, dla katolików. Mówiliśmy o tym pomiędzy telefonami, mówiliśmy o tym, że świadkowie Jehowy zapowiadają dosyć często koniec świata. Panie Sebastianie, gdybyśmy mogli zakończyć ten wątek.
Z takich najbardziej znanych dat, którymi się świadkowie Jehowy skompromitowali, trzeba wymienić rok 1975. Według obliczeń ich przywódców wtedy miało minąć 6000 lat od grzechu w Edenie i według koncepcji, którą wówczas wyznawali, 6000 lat panowania grzechu i 7000 lat chwalebnego panowania Królestwa Bożego. Z ich chronologii wynikało, jakoby te 6000 lat miało minąć na jesieni 1975 roku. Szeroko to fałszywe proroctwo ogłosili i oczywiście to proroctwo się nie spełniło. Po tym, nauczeni już tą próbą, od tej pory nie formułowali dat w sposób tak kategoryczny, ale dalej wieszczyli bliski koniec, opierając się na słowach z Ewangelii, gdzie Chrystus mówi: nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Słowa te są różnie wyjaśniane przez biblistów, natomiast świadkowie Jehowy wymyślili sobie koncepcję taką. Ponieważ Chrystus wcześniej mówił o wojnach, głodach, trzęsieniach ziemi, arbitralnie przyjęli, że należy ten czas liczyć od roku 1914, posiłkując się słowami z psalmu, gdzie jest powiedziane: życie nasze trwa lat 70 lub lat 80. Więc naliczmy sobie 70-80 lat od 1914 roku. Wyjdzie nam początek lat 90. Oczywiście tutaj możemy zaprotestować, powiedzieć, ale przecież Chrystus powiedział, nie znacie dnia ani godziny. Wówczas świadkowie Jehowy odpowiadali, no tak, owszem, Chrystus powiedział, że nie znamy dnia ani godziny, ale kilka zdań wcześniej powiedział, nie przeminie to pokolenie. W związku z czym nadali tym słowom Chrystusa takie znaczenie, że Chrystus mówi, ja wam nie powiem konkretnej daty, ale powiem wam mniej więcej. Nie będziecie znali konkretnej daty, ale mniej więcej sobie sami wyliczycie, bo jedno pokolenie, które zaznaje wojen, głodów, trzęsień ziemi i tak dalej. Takie zrozumienie obowiązywało w pierwszej połowie lat 90. Pod koniec 1995 roku przyszła zmiana nauki i od tej pory odżegnują się kategorycznie od ustalania jakichkolwiek dat. No, po 130 latach wreszcie zrozumieli, że nie należy formułować konkretnej daty końca. No, można powiedzieć, lepiej późno niż wcale, jednakże trzeba pamiętać o tym, że w Starym Testamencie, w 5 Mojżeszowej, mamy podany test na fałszywego proroka. Mojżesz wyraźnie podaje, jeżeli jakiś prorok zapowie coś w moim imieniu, wydarzenie się nie potwierdzi, proroka się tego się nie obawiaj, bo nie został on przez Boga posłany. Te dotychczasowe wpadki świadków Jehowy z wyznaczaniem konkretnej daty końca świata wskazują nam wyraźnie, że są to fałszywi prorocy, a ich posłannictwo nie może pochodzić od Boga, bo fałszywych proroków Pan Bóg, prawdziwy Bóg nie posyła.
Czy zatem liczba, która jest w Apokalipsie świętego Jana symboliczna, patrząc na cyfrę, którą mamy tutaj też do dyspozycji, o której Pan mówił, ilu jest świadków Jehowy na świecie, ale też patrząc na to, co oni sami mówią o sobie przez strony internetowe, czy to są ci, nie wiem, bardziej elitarni świadkowie Jehowy, którzy będą zbawieni, czy jak pojmować to, że no, nawet spośród ich grona nie wszyscy załapią się na 144 tysiące.
To, że ktoś się według świadków Jehowy nie załapie na 144 tysiące, nie oznacza, że ma nie być zbawiony, no bo jest jeszcze druga według nich kategoria zbawionych, ci, którzy mają żyć na ziemi. Kwestia doboru do tych 144 tysięcy jest zaskakująca, bo co ciekawe, nie chodzi tu o ich elitę, o osoby na wyższych stanowiskach w ich społeczności, ale oni mają taką koncepcję, że kiedyś zbierano tych, którzy mają żyć w niebie. Do niedawna uważano, że to zbieranie zakończyło się w 1935 roku. Czyli łatwo policzyć, że ktoś, kto wówczas wstępowałby do nich jako nastolatek, dzisiaj byłby na przykład 90-letnim sędziwym staruszkiem. Aktualnie tak jakby negowali ten 1935 rok jako granicę tego powoływania, ale ogólnie wyznają taką koncepcję, że ci, którzy mają żyć w niebie, zostali skompletowani, a teraz jest kompletowana ta grupa, która ma żyć na ziemi. Wyrywając z kontekstu słowa Jezusa Chrystusa, proponują katolikom odczytanie fragmentu kazania na górze, gdzie Jezus mówi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą... oni Boga oglądać będą, a dalej jest powiedziane, że błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. I tak jakby dla nich te słowa, że posiądą ziemię, są potwierdzeniem, że będzie raj na ziemi, co stoi w sprzeczności zresztą Pisma Świętego. Chrystus takich obietnic nie składał, wręcz przeciwnie, mówił, że idę do Ojca przygotować wam miejsce, tam mieszkań jest wiele.
Proszę pana, panie Sebastianie, takie pytanie tutaj może też spoza anteny, które dotarło do nas. Mam wiele telefonów od słuchaczy starszych niż 35 rok życia. Mam nadzieję, że z czasem, kiedy w Radiu Maryja mamy tą audycję Czas Wzrastania, no, wyprodukuje się takie zrozumienie, że ten piątkowy wieczór jest do dyspozycji słuchaczy młodych. Padło pytanie o wojsko. Jak Świadkowie Jehowy podchodzą do służby wojskowej, do wojny?